na to, co będzie do nas mówił. Kochani, najważniejsze w tym wszystkim jest Słowo Boże, dlatego że to jest głos Boga żywego z niebios do człowieka. Pan przemówił i stało się. Pan przemawia aż po dzień dzisiejszy i staje się. Cały czas się staje. Rzeczy się dzieją, kochani. Stworzenie naszego Pana Jezusa Chrystusa jeszcze się nie skończyło, dlatego że cały czas Bóg tworzy na ziemi nowe rzeczy i daje je ludziom, aby mieli radość, aby mieli pokój, aby mieli zwycięstwo. Gdyby Pan ciągle nie dawał na nowo nam swoich błogosławieństw, dawno byśmy zginęli. Kochani, ale nie zginiemy. Amen? Nie zginiemy. Jezus Chrystus nie po to nas na tą ziemię sprowadził, utworzył, abyśmy tutaj zginęli z tym światem, ale po to, żebyśmy z Nim żyli wiecznie. To jest ciekawe. Człowiek ma początek, a nigdy nie ma końca. Halleluja, chwała Panu naszemu. Nie wierzycie mi? To przeczytajcie Słowo Boże, tam jest to wszystko dokładnie opisane. Czytamy dzisiaj fragment Słowa Bożego z pierwszego listu apostoła Pawła do Tesaloniczan, z pierwszego rozdziału, pierwszych 10 wersetów i później z drugiego od 1 do 12. Jest to strona 1277. Pierwszy list apostoła Pawła do Tesaloniczan, pierwszy rozdział od 2 wersetu. Dziękujemy Bogu zawsze za was wszystkich, wspominając was w modlitwach naszych nieustannie, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie przed Bogiem i Ojcem naszym. Wiedząc, bracia umiłowani przez Boga, że zostaliście wybrani, gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. Wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was, a wy staliście się naśladowcami naszymi i Pana i przyjęliście słowo w wielkim uciśnieniu z radością Ducha Świętego. Tak, iż staliście się wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i w Achaii. Od was bowiem rozeszło się słowo pańskie nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też wiara wasza w Boga rozkrzewiła się na każdym miejscu. Tak, iż nie mamy potrzeby o tym mówić, bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia. I jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Albowiem sami wiecie, bracia, jakie było przyjście nasze do was, że nie było ono daremne, ale chociaż przedtem, jak wiecie, w Filipii ucierpieliśmy i byliśmy znieważeni, to jednak w Bogu naszym nabraliśmy odwagi, by w ciężkim boju głosić wam Ewangelię Bożą. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Albowiem nigdy nie posługiwaliśmy się pochlebstwami, jak wiecie, ani też nie kierowaliśmy się pod jakimkolwiek pozorem chciwością, Bóg tego świadkiem. Nie szukaliśmy też chwały u ludzi, ani u was, ani u innych. Chociaż jako apostołowie Chrystusa mogliśmy żyć w wielkim poważaniu. Przeciwnie, byliśmy pośród was łagodni, jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Żywiliśmy dla was taką życzliwość, iż gotowi byliśmy nie tylko użyczyć wam Ewangelii Bożej, ale i dusze swoje oddać, ponieważ was umiłowaliśmy. Wszak pamiętacie, bracia, trud nasz i mozuł, pracując nocą i dniem, aby dla nikogo z was nie być ciężarem. Głosiliśmy wam Ewangelię Bożą. Wy jesteście świadkami i Bóg, jak świątobliwe i sprawiedliwe i nienaganne było postępowanie nasze między wami wierzącymi. Wszak wiecie, że każdego z was, niczym ojciec dzieci swoje, napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Kochani, słowo, które głosimy, jest bardzo ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z tego, że to słowo musi się wiernie trzymać zamiaru Ducha Świętego, zamiaru Bożego, abyśmy w nim nic nie przekręcali ku swej własnej zgubie, jak w innym miejscu Słowo Boże mówi. I dlatego tutaj zwracam uwagę na werset, chociaż nie to będzie naszym dzisiejszym rozważaniem, ale tak na początek chcę coś od siebie powiedzieć, bo później już nie będę miał na to możliwości. Albowiem kazanie nasze nie wywodzi się z błędu ani z nieczystych pobudek i nie kryje w sobie podstępu. Jeśli głosimy słowo, to to słowo nie może kryć w sobie jakiegoś podstępu, że ja będę mówił przykłady różne, będę przytaczał z życia najprzeróżniejsze przykłady po to, żeby komuś, kto z was dzisiaj jest na tym miejscu, a dokuczył mi, żeby mu dobrze z kazalnicy dopiec, żeby on dobrze wiedział, po co przyszedł na to miejsce. Żeby dobrze usłyszał, co ja myślę o takim jego postępowaniu. Kochani, gdybym ja miał taki zamiar, to Słowo Boże mówi, że miałbym nieczyste pobudki i ukryłbym w kazaniu, które mam zamiar zwiastować, podstęp. Chciałbym po prostu podstępnie kogoś zganić. Chciałbym mu nagadać. Nie chcę mnie słuchać normalnie. Na ulicy omijam je drugą stroną chodnika, prawda? No to tutaj przyszedł. Jest. No, nie wyjdzie teraz. Ja mu teraz powiem, co ja o nim myślę. To jest podstęp. To jest oszustwo. I dlatego nigdy w tym kierunku nie możemy iść. Kochani, powiecie, no dobrze, to jest teoria. Tak, tak, to jest teoria. Ale my według tego słowa, które przeczytaliśmy, mamy pobudzać siebie nawzajem. My siebie nawzajem mamy pobudzać do tego, żebyśmy przed Bogiem prowadzili absolutnie czyste i święte życie. My mamy siebie namawiać do tego. Po prostu to jest takie ważne, abyśmy rozmawiając ze sobą pobudzali siebie nawzajem do dobrego życia. Kochani, jaki sposób można znaleźć na to, żeby kogoś pobudzić do tego sprawiedliwego, czystego, cnotliwego, takiego pełnego walorów życia? No, ludzie pobudzają się do najprzeróżniejszych rzeczy. Jeden ćwiczy piwo, drugi zaczyna ćwiczyć piwo, prawda? Jest przykładem dla niego, prawda? Jesteśmy na urlopie, tak? I jak jesteśmy na urlopie, to co powinniśmy robić, tak? Co powinniśmy robić? Kąpać się, opalać się i piwo pić. No przecież to jest oczywiste na urlopie, prawda? To jest taki dobry przykład, że my mamy tak postępować, jak wypoczywamy, prawda? To jest nieodłączne. To musi ze sobą grać. To musi być ze sobą. To zawsze jest ze sobą połączone. Kochani, my mamy jako wierzący ludzie znaleźć sposób, jak w bardzo ciekawy, atrakcyjny sposób pokazać komuś czyste życie. W jaki sposób zachęcić człowieka do tego, by żył na przykład święcie? No, o ludziach, którzy tak starają się jakoś święcie żyć, to co się mówi? O, świętoszek się znalazł, prawda? Świętoszek się znalazł. I takich ludzi się wyśmiewa, prawda? To jest taki zły przykład. Bardzo zły przykład. I my jako wierzący ludzie mamy się modlić do Boga, wołać do Pana, czytać Słowo Boże po to, żeby znaleźć sposób zachęcenia ludzi do sprawiedliwego życia. Jak ich zachęcić? Jak pokazać, że Jezus Chrystus jest niebywale atrakcyjny? Że chrześcijaństwo to jest niebywale atrakcyjna prawda dla człowieka. Niebywale atrakcyjna. Co możemy takiego bardzo atrakcyjnego ludziom podać, żeby ich to pociągnęło? Otóż, kochani, ja ostatnio słyszałem, ogłosili, że będą sprzedawali akcje. Nie wiem na co, bo nie zwracałem uwagi, ale jakieś akcje będą sprzedawali. Ile chętnych, ile zachęconych ludzi było. Jak bardzo chcieli kupić te akcje. To widziałem, że aż się tłoczyli. Dzisiaj kolejkę to prawie się nigdzie nie zobaczy, prawda? A to normalnie chyba, że w nocy do muzeum. Ale tak w ogóle, no to nie widać kolejek. A tu kolejki stały. Kupowali, no podeszlibyśmy, zapytali co? kiełbasę dają, czy co? Tak jak się kiedyś za socjalizmu pytało, co tu dają, nie? No a tu akcje sprzedają. Nawet nie za darmo dają, tylko sprzedają. I kolejka stoi, naprawdę, naprawdę chcą kupić. Atrakcyjne to jest. Dlaczego to jest takie atrakcyjne? To jest takie atrakcyjne, kochani, dlatego, że na tym można dobrze co? Zarobić, no właśnie, zarobić. I to jest atrakcja. To jest naprawdę atrakcja. I dlatego, kochani, jeśli chcemy o Jezusie Chrystusie ludziom powiedzieć i zachęcić ich do świętego życia, do Królestwa Bożego, do Jezusa Chrystusa, to wiecie, jak trzeba Jezusa Chrystusa pokazać? Że to się opłaca. Że to naprawdę ma wielką wartość. Jak pokazać, że coś jest naprawdę wartościowe? Na przykład jesteś chory i co atrakcyjnego można powiedzieć? No jest uzdrowisko, tam i tam jest uzdrowisko, o tam warto jest pojechać, tam i tam jest taki i taki lekarz, prawda? Ale jak powiesz, że tam i tam jest taka moc, Boża moc, moc Ducha Świętego i możesz być zdrowy, to może być dla wielu ludzi bardzo atrakcyjne. Jeśli masz problemy i możesz powiedzieć, podając mnóstwo przykładów ze swojego własnego życia, jak Bóg twoje problemy rozwiązał w cudowny sposób, wspaniały sposób, co się wtedy z Ewangelią staje? Staje się atrakcyjna dla ludzi. Opłaca się być chrześcijaninem. Naprawdę opłaca się. Kochani, kiedyś przekonywano ludzi, nie wiem czy wszyscy to pamiętają, ja to pamiętam i tacy w moim wieku i starsi pewnie pamiętają, może trochę młodsi też pamiętają. Kiedyś zachęcano do tego i mówiono, że jak się zapiszesz do partii, to to się opłaca, warto jest się zapisać do partii, bo jak się zapiszesz do partii, to dostaniesz talony na mięso, dostaniesz różne tam przydziały, dostaniesz przydział na samochód, możesz nawet mieszkanie dostać, prawda? Atrakcyjne. Ale ja się pytam, jeśli to było takie atrakcyjne, dlaczego mniejszość była w partii, a nie większość? Jeżeli to takie było atrakcyjne, to dlaczego tak jest? Otóż, kochani, nie każdy chce poświęcić się. I nie każdy chce z wielu rzeczy zrezygnować, aby coś atrakcyjnego osiągnąć, prawda? Nie każdy tak chce. Jeżeli człowiek wierzy, że Bóg istnieje, a mu każą nie wierzyć i powiedzieć, że Bóg nie istnieje, no to człowiek się będzie zastanawiał. Ale jak mu podasz atrakcyjną rzecz, kochani, w przyszłości, ja nie wiem jak wy, ale ja będę królem. Ja będę królem. Wiecie, też będę kapłanem. Najwyższym kapłanem będę. I będę miał mnóstwo złota. I będę miał taką chałupę, że nawet w tej chwili nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić. Naprawdę. Możecie mi nie wierzyć. Wiecie, skąd o tym wiem? Przeczytałem o tym w Piśmie Świętym. Powiesz, to w Piśmie Świętym coś takiego jest zapisane? Czytaj, zobaczysz, znajdziesz. Ja znalazłem. Nie pokażę ci, gdzie to jest, żebyś więcej przeczytał. Znajdziesz na pewno. W Nowym Testamencie to ci zawężam pole szukania. W Nowym Testamencie to jest tylko 1/3 Biblii. Całego Pisma Świętego. Czytaj 1/3, tą, która się zaczyna od Ewangelii Mateusza. Zaczynaj tam czytać. I zobaczysz, że ty coś tam też masz przez Boga obiecane. Ale co? Dowiedz się co? Nie chcę was zniechęcać, ale najwięcej to w ostatniej księdze jest. Musielibyście cały Nowy Testament przeczytać, ale czytajcie. To jest naprawdę ważne. To bardzo buduje. I kochani, jeśli my przedstawiamy Ewangelię jako coś naprawdę atrakcyjnego dla ludzi, i umiemy to naprawdę wynieść na piedestał, podnieść to w widoczne miejsce i pokazać to wszystko ludziom, to przede wszystkim Bóg będzie z nas zadowolony, a ludzie będą bardzo szczęśliwi, że właściwą drogę im wskazaliśmy. I dlatego, kochani, czytamy ten fragment Słowa Bożego, bo ten fragment Słowa Bożego właśnie na coś takiego nam wskazuje. Pokazuje nam coś bardzo ważnego. I apostoł Paweł, patrząc na Tesaloniczan, to był taki zbór dzieci Bożych, zgromadzonych, wiernych, którzy służyli naprawdę Bogu z całego serca i szukali Bożego oblicza i chcieli Mu naprawdę dniem i nocą służyć. Apostoł Paweł, kiedy do nich pisze list, to pisze o trzech ważnych rzeczach, które zauważył u nich. I mówi apostoł Paweł tak: Tesaloniczanie, słuchajcie, pamiętam coś, jeśli chodzi o was. Trzy rzeczy pamiętam, kiedy was obserwowałem. Obserwowałem was i pamiętam wasze dzieło wiary. Pamiętam wasz trud miłości. I pamiętam waszą wytrwałość w nadziei. I to są trzy rzeczy, które dla świata, u ludzi mogą nie mieć żadnego znaczenia. Ale dla chrześcijan, dla każdego chrześcijanina, każdego Chrystusowca, każdego, kto w Chrystusie Jezusie znalazł swoją nadzieję, każdego, kto naprawdę chce służyć Bogu, trójjedynemu Bogu. Wiecie, że jest Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Wiecie o tym, tak? To służymy właśnie temu Bogu i o tym Bogu mówimy. I apostoł Paweł, mówiąc o ich dziele wiary, mówi o bardzo ważnym zagadnieniu. Do Kolosan również w pierwszym rozdziale, w 4 i 5 wersecie apostoł Paweł powiedział tak: bo usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. O niej to słyszeliście już przedtem w ewangelicznym słowie prawdy. I kiedy tak mówimy o miłości do wszystkich świętych, to nam się zdaje, że mówimy o ludziach, którzy z ziemi odeszli. Wszystkich świętych. Wszystkich, którzy odeszli i są takimi bardzo ważnymi, świętymi ludźmi. Tylko wiecie, kiedy do oryginału się sięga greckiego Nowego Testamentu, do którego to ja sięgałem i patrzyłem, to tam, gdzie jest powiedziane świętych, to jest powiedziane lud, który jest w Chrystusie. Abyście miłowali lud Boży, który jest w Chrystusie. Lud Boży. Nie są to ludzie, którzy już sobie z tej ziemi odeszli, ale to są ludzie, którzy są w Jezusie Chrystusie. I dlatego Słowo Boże, mówiąc o dziele wiary, mówi o tym, że my mamy wykonywać konkretne dzieła. Konkretne dzieła. Wiecie, kochani, w takim bardzo znanym rozdziale w Nowym Testamencie apostoł Paweł w liście do zboru w Koryncie napisał. A jest to taki nazywany przez wielu kaznodziei hymn miłości. I kiedy się tak go czyta, to tam w jednym wersecie, ja więcej wersetów przeczytam, ale na razie tylko jeden chcę zacytować. Drugi werset mówi: i choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę i choćbym miał pełnię wiary tak, żebym góry przestawiał, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Zwróćmy na to uwagę. Dzieło wiary to nie jest siedzenie i patrzenie, aż się rzeczy wykonają. Dzieło wiary to jest wykonywanie konkretnej pracy. Wiecie, powiem wam tak. Jeśli my naprawdę będziemy miłowali lud Boży, to bardzo nam się rozwiną mięśnie. Bardzo nam się rozwiną mięśnie. Powiecie, jak przez miłość mogą mięśnie się rozwijać? Ano bardzo normalnie. Bo jeśli miłujesz, to będziesz wykonywał konkretne dzieła. Będziesz wykonywał, będziesz pracował, będziesz po prostu działał. I od tego się bardzo człowiek fizycznie dobrze rozwija. I dlatego Słowo Boże, mówiąc o miłości, mówiąc o wierze, mówi o konkretnej pracy. Mówi o konkretnym działaniu. Wiarą to Słowo Boże mówi, masz przestawiać góry. Co to znaczy? Że masz górę wziąć i ją przestawić poprzez wiarę. Co to oznacza? To znaczy, że przykładasz się do tego, żeby coś się wydarzyło. Jeżeli my chcemy, aby poprzez wiarę rzeczy się działy, to musi nas kosztować. Niektórzy ludzie próbowali takie rzeczy kupować za pieniądze. Ale za pieniądze tych rzeczy się nie da kupić. Kiedyś jeden z byłych czarnoksiężników, który został przez jednego z apostołów uwolniony, przyszedł do apostoła i chciał za pieniądze co kupić? Pamiętacie? Chciał taką możliwość kupić. On z złych rzeczy wcale nie chciał. Nie to, że chciał sobie mocy Bożej wziąć i sztuczki różne czynić. Nie, nie, nie. On takich rzeczy nie chciał. Wiecie, czego on chciał? Wielu spośród nas na pewno by tego chciało. On chciał, żeby apostołowie dali mu taką możliwość, żeby on na kogokolwiek włoży ręce, żeby ten człowiek, na którego włożono ręce, otrzymywał Ducha Świętego. Źle? Bardzo dobrze. Każdy z nas, przypuszczam, lub prawie każdy z nas chciałby taką możliwość mieć, prawda? Wkładam ręce, modlę się i Duch Święty na niego zstępuje. Wspaniałe uczucie. I ten człowiek był gotowy nawet dużą sumę pieniędzy za to zapłacić. A apostołowie niemądrzy nie wzięli. Nie wzięli. Przecież mogli mu dać taką moc. Pieniądze by się przydały i moc by miał człowiek, prawda? I on by był zadowolony i apostołowie mogliby dużo chleba nakupić, biednym rozdać, no różne rzeczy mogli zrobić. Nie zechcieli. Nie zechcieli. Powiedzieli, niech razem z tobą przepadną twoje pieniądze, bo myślałeś, że dar Boży można kupić za pieniądze. Nic z tego. Kochani, ale dzieło Boże jest wykonywane bardzo konkretnie. Wysiłek, który masz włożyć, ażeby służyć Bogu, jest bardzo ważny. Potrzebujesz rozwiązania problemu swojego, albo problemu kogoś z twoich domowników, albo problemu kogoś ze społeczności, dzieci Bożych, kogoś z twoich znajomych. I wiecie, jaka najczęściej jest nasza postawa? Kiedy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy, czy ja potrzebuję pomocy, czy ktoś z moich znajomych, wiecie, co przeważnie robimy? Przychodzimy do zboru, zapisujemy na karteczce i niech się modlą. Oni się pomodlą, a ja popatrzę rozwiązane problemy. Kochani, ja nie mówię, że jest źle pisać na karteczce, aby się modlić. Robić to trzeba jak najczęściej, jak najwięcej. Ale ja chcę, abyśmy się nauczyli i zrozumieli to, że walka innych może nas tylko wspomagać. Jedyny, kto wykonuje prawdziwe dzieło, stwarza, uwalnia, obdarowuje, to jest kto? Jezus Chrystus. To jest jedyny, który obdarowuje. I to właśnie do Niego musimy przyjść, aby On nas wysłuchał. Nam się nieraz wydaje, że ktoś inny to jest taki bardziej miły Bogu. Jak On poprosi, to na pewno zadziała. Kochani, to nie tak jest. Słowo Boże nam wyraźnie mówi, że Bóg daje nam na podstawie wiary. Bóg daje nam na podstawie wiary. I uczniowie i apostołowie Jezusa Chrystusa myśleli też tak. Przyjdą do Jezusa, Jezus Chrystus poprosi swojego Ojca Niebiańskiego i Bóg na niebie, Ojciec nasz niebiański, da nam wszystko, czego potrzebujemy. Ale to ze względu na Jezusa Chrystusa, bo On poprosi. A wiecie, co w Ewangelii Jana jest powiedziane? Dotąd o nic nie prosiliście. Proście, a będzie wam dane. Powiedział Jezus Chrystus, nie musicie mnie prosić, ażebym ja prosił swojego Ojca. Sami przyjdźcie do mojego Ojca, bo Bóg tak samo was miłuje, jak i mnie. Tak mówi Słowo Boże. Dlatego, kochani, powinniśmy przyjść śmiało przed Boże oblicze i powinniśmy sami się budować ku żywotowi wiecznemu i nawzajem się zachęcać po to, abyśmy byli zwycięzcami przed Panem naszym, Jezusem Chrystusem. A więc apostoł Paweł do Tesaloniczan mówi, wasze dzieło wiary, wasz trud miłości i wasza wytrwałość w nadziei są takimi elementami, które ja dobrze sobie zapamiętałem. To jest wasza wartość. I to jest dla was bardzo korzystne i jest przykładem dla innych. W liście do Efezji apostoł Paweł, ten sam apostoł, pisze: przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich. Kochani, kiedy ludzie nas widzą, to wiecie, czym mają być zachęceni? Mają być zachęceni naszą wiarą i naszą miłością. Naszą wiarą i naszą miłością. Kochani, gdybyśmy nawet nie wiadomo co uczynili, a nie mieli tych elementów w swoim życiu, to nie będziemy zachętą dla innych ludzi. Po prostu nie będziemy zachętą. A mamy być ludźmi, na których inni będą spoglądać, będą myśleli, no to ja chcę też tak żyć. Ja też chcę to mieć. On ma dary Ducha Świętego, ja też chcę mieć takie dary. On mówi innymi językami, ja też chcę mówić innymi językami. Kochani, to ma być zachęta dla nas. Żeby ludzie początkowo może szeroko otworzyli oczy, co się dzieje, ale później patrzyli, to ja też tak chcę. Kochani, ja powiem tak. Ja chodząc po tym świecie i wielu spośród was chodzimy po tym świecie, różne rzeczy dookoła nas się dzieją, różnie ludzie żyją. Ale ja na przykład nie wiem jak wy, ale ja jestem pewny, że wejdę do Królestwa Niebios. Niektórzy powiedzą, no jak można tak powiedzieć, przecież to, a kto to wie? No nikt tego nie wie, do końca życia dożyjesz, to wtedy się okaże, gdzie wejdziesz. Kochani, ja wychodzę z założenia, że jeśli Jezus Chrystus coś mówi, to na pewno inaczej nie będzie. Wierzycie w to? No i tak się dzieje. A Jezus Chrystus powiedział, jeśli ktoś uwierzy całym sercem i wyzna to przed ludźmi, to będzie zbawiony. I Słowo Boże mówi, że Bóg tych, których umiłował, tych, których wybrał, nie przeznaczył na karę, na gniew, ale przeznaczył do żywota wiecznego. Kochani, jeśli ja przyjmuję Jezusa Chrystusa, to tym bardziej Jezus Chrystus przyjmie mnie. Jeśli ja Go przyjmuję, to On już wcześniej mnie przyjął. On już wcześniej pokazał mi drogę, On już wcześniej otworzył przede mną drzwi. Dlatego, kochani, Słowo Boże jest takie zachęcające, jeśli chodzi o zbory Boże. Te zbory Boże, które tu są wymieniane, wszystkie one stały się takim wspaniałym przykładem wiary, miłości i nadziei. Wiary, miłości i nadziei. To jest przykład. Kochani, kiedy wchodzimy na nabożeństwo, kiedy wchodzimy na zgromadzenie dzieci Bożych, to my tutaj nie możemy być doprowadzeni do stanu, w którym będziemy myśleli, umrę. No umrę. No bo życie człowieka kończy się czym? Śmiercią. Wszyscy umrzemy. Nie tylko wy umrzecie, ja też umrę. Wszyscy umrzemy. I można człowieka doprowadzić do smutku. Mówiąc o tym, jakie smutne rzeczy go czekają. Z każdym dniem moja skóra staje się coraz bardziej pomarszczona. Taka jakaś mało elastyczna. Taka brzydka się zrobiła. Włosy moje takie się zrobiły jakieś. Byłem blondynem, z powrotem jestem blondynem. A pomiędzy byłem czarny. I takie to wszystko się robi jakieś. Twarz mi się taka rozlazła, zrobiła jakaś taka dziwna. I może gdy rozmyślać. I mogę próbować to zatrzymywać jakoś, prawda? Niektórzy ludzie przez różne operacje próbują jakoś to zatrzymać. Na ile czasu zatrzymają? 20 lat? 30? 50? Na ileś tam zatrzymają. Ale ja moją młodość zachowam na wieki wieków. Jezus Chrystus mi to obiecał. Także używajmy kremiki, jakie mamy, póki jeszcze tu jesteśmy, bo tam już kremików nie będzie trzeba. Żadnych kremików i będziemy bardzo młodzi i pięknie będziemy wyglądać. Wspaniale będziemy wyglądać. Tak powiedział Jezus Chrystus, a ja nie mam żadnej podstawy, by Mu nie wierzyć. Nie mam żadnej podstawy. Kiedy Jezus Chrystus coś obiecał, to jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się zobaczyć, żeby tego nie wypełnił. A wam? Nie wypełnił coś Jezus Chrystus? No właśnie. Wypełnił. Dlatego zachęcam wszystkich do tego, żebyśmy wierzyli naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Szatan będzie cały czas przychodził i wsiewał zwątpienie do serca. A kto tam wie? A jak to będzie? A nie wiadomo, czy dotrwam. A nie wiadomo, czy dojdę. No zbawienie jest. Królestwo Boże przede mną otwarte. Ale ja wiem, czy ja dam rady dojść. A ja wiem, czy ja wytrzymam. A ja wiem, czy jakiś samochód mnie wcześniej nie zabije, a ja nie zdążę przeprosić Pana za ostatni grzech, który zrobiłem. No nie wiem, no naprawdę nie wiem. A ja wiem, bo jestem w rękach Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego, kochani, trzeba, abyśmy zachęcali ludzi do tego, by wierzyli Bogu. By z całego serca wierzyli Bogu. I Słowo Boże mówi nawet tak, że jeśli rzeczy są w twoim życiu niemożliwe do wykonania, niemożliwe do osiągnięcia, to w Bogu jest twoja możliwość. W Bogu jest twoja możliwość. I im gorliwiej będziesz wołać do Boga, i im goręcej będziesz przychodzić przez Jego tron, i im bardziej będziesz ufać Bogu, to tym szybciej otrzymasz to, o co prosisz. Słowo Boże, kiedy mówi proście, a będzie wam dane, nie mówi też przy okazji, ale nie o wszystko proście, bo nie wszystko będzie wam dane. Kochani, Słowo Boże mówi, abyśmy prosili oczywiście zgodnie z wolą Bożą. Zgodnie z wolą Bożą. Panie i Boże Wszechmogący, a niech go piekło pochłonie. No to nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Nie proś o to, bo Bóg cię nie wysłucha. Taka jest prawda. Ale jeśli będziesz wołać głośno, Panie i Boże, niech go niebo pochłonie, niech go niebo pochłonie, to Bóg wysłucha ciebie. Pochłonie go niebo. Naprawdę pójdzie do nieba. Wołaj. I bądź zachęcony tym. I stań się przykładem, że w wołaniu i w gorliwości, nie ustając, otrzymujesz od Pana to, o co prosisz. Bądź zachętą dla innych ludzi. Kochani, jeśli byśmy chcieli tak żyć na tym świecie i wykonywać tylko dzieła Boże, tak jak one są zapisane, abyśmy nie myśleli o pewnej, żeby mieć pewną cechę w swoim życiu, która może rozluźnia trochę Boże związki, Bożą karę. Wydawałoby się, no to raczej negatywne, jeśli Boże prawo jest tak rozmiękczane trochę, nie? Ale Jezus Chrystus powiedział, że to jest w zasadzie najważniejsze. I w tym 13 rozdziale pierwszego listu do Koryntian, choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. Wiecie, oryginał to dokładnie tutaj w tym miejscu mówi tak. A miłości bym nie miał, byłbym monetami, miedziakami brzęczącymi. To tak jak weźmiesz miedziane pieniądze i tak rzucasz i one tak dźwięczą. I ten dźwięk tylko może mówić nam o pysze, o jakiejś wyniosłości. Może nas zachęcać tylko do złych rzeczy, a nie do, na pewno nie do miłości. Kochani, dalej jest powiedziane cymbałem brzmiącym. W oryginale jest powiedziane cymbałem wołającym la la la. Taki cymbał, który tylko la la la. Wyda tylko dźwięk, zabrzęczy, zadzwoni. Tyle. Ale Słowo Boże mówi, że my możemy i grać, i śpiewać, i dzwonić pieniędzmi, ale we wszystkim tym, pomimo wszystko, potrzebna jest miłość. Bo pomyśl o dzwonieniu miedziakami, kiedy masz miłość. Udzielisz potrzebującemu. Nasypiesz, później weźmiesz garść, masz, potrzebujesz. Kochani, gdzie jest taki głupi człowiek, który zechce drugiemu dać pieniądze? Nieraz oglądaliście może w telewizji, nieraz słyszeliście przez radio, jak ogłaszali, że jakieś tam biedne dziecko, bo takie kalekie, bo takie rzeczy się wydarzyły, czy w jakiejś rodzinie coś się stało. I ludzie wtedy co dają? Pieniądze dają. Jak myślicie, czemu oni dają te pieniądze? Coś głupi, czy co? Miłość mają w sercu. Ja oczywiście nie mówię tutaj o przykładach, kiedy ludzie mają interes w tym, żeby dać. To pomijam akurat te momenty. Ale w większości przypadków dają ludzie, którzy mają miłość. Jeden człowiek ogłosił, że potrzebuje pomocy i ogłosił też, ale niech nie dają te najbiedniejsze panie, staruszki, bo one najszybciej dają. Czemu dają? Nie mają nadmiaru, nie dają z nadmiaru. Dają z pobudzenia miłości. Ale Słowo Boże mówi, że w naszym życiu rzeczy muszą iść w parze. Słowo Boże mówi, że my mamy być ludźmi, którzy nie żyją tylko wiarą, tylko miłością albo tylko nadzieją. My mamy być ludźmi i w tym rozdziale jest to bardzo wyraźnie, w 13 rozdziale, w 13 wersecie ostatnim, w pechowym rozdziale, w pechowym wersecie jest powiedziane tak. Teraz więc pozostaje wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Lecz z nich największa jest miłość. Największa, ale nie może się obyć bez wiary i nadziei. I dlatego Słowo Boże mówi, aby zbory, aby ludzie rozwijali się, idąc w konkretnym przykładzie za Słowem Bożym. Idąc w konkretnym przykładzie za dziełem wiary, trudem miłości i wytrwałością w nadziei. Dlatego, że to jest dla nas droga do chodzenia po tym świecie. Kochani, wreszcie, kiedy czytamy dalej, to Słowo Boże mówi nam tak. I choćbym część po części rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Jaka jest miłość? Miłość jest cierpliwa. Miłość jest łagodna. Nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa. Nie nadyma się. Nie postępuje nieprzystojnie. Nie szuka swego. Nie jest porywcza. Nie zlicza sobie zła. Oryginał dokładnie tak mówi. Nie zlicza sobie zła. Wiecie, na czym to polega? Że jeśli masz miłość do ludzi, to nie będziesz takim człowiekiem, który będzie liczył, co kto złego zrobił. I wiecie tak, obserwujesz ludzi, ty już masz na koncie 3 punkty, ty masz 4 punkty na koncie, ty jeszcze 2 dopiero tylko masz. Tak? I my wiemy, ile zła możemy na czyje konto zaliczyć. My wiemy, co kto powiedział, jak zrobił, dlaczego tak zrobił. Nie podchodzimy do człowieka jako ludzie wybaczający. Kochani, my bardzo często zupełnie zapominamy o modlitwie, którą nam Pan Jezus Chrystus zostawił. No zapominamy, zupełnie zapominamy o niej. I mówimy albo, że ona jest nieważna, albo, że to przestarzałe jest, albo, że trzeba ją mówić automatycznie i w ogóle się nie zastanawiać nad tym, co tam jest zawarte. Kochani, w modlitwie pańskiej mamy cios w samych siebie. W modlitwie pańskiej mamy sąd na samych siebie. Przebacz nam, Boże, tylko tyle, ile my przebaczamy naszym winowajcom. Powiecie, ale tam nie ma napisane tylko tyle. To przeczytaj sobie oryginał, to wtedy zobaczysz. Oryginał sugeruje bardzo wyraźnie. Przebacz mi tylko tyle, ile ja przebaczam moim winowajcom. I zastanów się teraz, ile przebaczasz swoim winowajcom. Bo tylko tyle będziesz miał przebaczone. Ani więcej, ani kropli. Nic więcej. Kochani, powiem tak, Bóg jest bardzo miłosierny. Jeśli wokoło będziesz przebaczał wszystkim i nie będziesz miał absolutnie żadnych zastrzeżeń do przebaczania innym ludziom, a okaże się, że rachunek jest taki, że ty masz do przebaczenia od Boga więcej niż przebaczyłeś, to wtedy dopiero Bóg ci odpuści więcej. Ale Boże, ja już nie mam komu przebaczyć. No to ja ci odpuszczam całą twoją winę. Taki jest Bóg. Ale krok pierwszy należy do ciebie. Krok pierwszy należy do ciebie. To ciebie Bóg musi uczyć przebaczać, nie siebie. Bóg doskonale umie przebaczać. Zobacz, jak wspaniale przebacza przez całe wieki ludziom. Nowi ludzie się rodzą i Bóg znowu przebacza, i znowu przebacza. I cały czas bierze pod uwagę ofiarę swojego Syna. Raz na zawsze uczynił doskonałymi przez ofiarę Jezusa Chrystusa. Raz i na zawsze. I ta ofiara działa aż do samego końca istnienia ludzkości na ziemi. Będzie działać. Ale my czasami chodzimy sobie tak luźno po tym świecie. I uważamy, że życie nasze nie musi być aż takie sprawiedliwe, aż takie doskonałe. Ale kiedy przeczytamy Słowo Boże bardziej uważnie, to zobaczymy, że Bóg przywiązuje do tego ogromną wagę. Miłość jest cierpliwa, miłość jest łagodna, nie zazdrości. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie jest porywcza, nie zlicza sobie zła, nie cieszy się z niesprawiedliwości, ale współweseli się z prawdą. Wszystko wytrzymuje, wszystkiemu wierzy, w stosunku do wszystkiego ma nadzieję, w stosunku do wszystkiego jest wytrwała. Miłość nigdy nie upada, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki, ustaną. Jeśli wiedza, straci swoją ważność. A miłość nie przestanie być aktualna. Dlatego, kochani, Jezus Chrystus tak wyraźnie powiedział. W zgromadzeniu dzieci Bożych, w rodzinach, z ludźmi na zewnątrz, nie możemy żyć bez miłości. Nie możemy żyć bez miłości. Kochani, ja się takim prostym pytaniem zapytam, jeśli czytaliście Ewangelię, po czym apostołowie byli w tym świecie rozpoznawani? Jedna rzecz, która ich wyraźnie wyróżniała spośród wszystkich ludzi dookoła, że się wzajemnie miłowali. Po tym ich poznawali. Oni byli znani po tym, że się wzajemnie miłowali. Widać było, że się wspierali nawzajem. Widać było, że się kochali, naprawdę się kochali. Taka jest prawda. Jeśli nawet grzechy pojawiały się gdzieś, to apostoł Paweł po prostu napominał i w duchu miłości przebaczał. Jeśli człowiek opamiętywał się w swoim złym postępowaniu, przebaczał i mówił: idź i więcej nie grzesz. Jezus Chrystus już szczególną miłość pokazywał ludziom, aby ci ludzie wiedzieli, że coś jest naprawdę w życiu człowieka ważnego. Że coś jest naprawdę ważnego. Bo Ewangelia do ludzi, dobra nowina Jezusa Chrystusa dochodzi do ludzi, wiecie, w taki konkretny sposób. My to zawsze myśleliśmy, że Ewangelia dochodzi do nas w Słowie Bożym, prawda? Że jest dobra nowina, jest obwieszczenie dobrej wieści. Je, możesz być zbawiony, jesteś znaleziony przez Boga w tym świecie i Bóg ci chce przebaczyć twoje wszystkie grzechy. Nie tylko. Kiedy czytamy ten fragment Słowa Bożego, to on nam wyraźnie wymienia kilka elementów, w jakich Ewangelia dociera do ludzi. Słowo Boże mówi, że Ewangelia doszła was w Słowie, w mocy, w Duchu Świętym i w wielkiej pełni. Z bardzo wielką siłą przekonywania. Kochani, Ewangelia do człowieka nie dociera tylko w konkretnym słowie. Ona musi do człowieka docierać w mocy. Musi docierać do człowieka w mocy. Dobra wieść dla człowieka to nie jest tylko dobra informacja. Ale to jest dobra wieść, w której działa moc. Potężna moc. Potężna siła. Skąd się ta siła bierze? Bo to wszystko dzieje się w Duchu Świętym. Kochani, kiedy czytamy fragment Słowa Bożego tam, gdzie w Ewangelii Jana Jezus Chrystus mówi, że odchodzi już od swoich. Odchodzi do nieba i mówi: nie smućcie się, że ja odchodzę, bo poślę wam pocieszyciela. Kogo poślę? Ducha Świętego, Ducha Prawdy. I Słowo Boże mówi, On was prowadzi we wszelką prawdę, bo z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, cokolwiek ja wam powiedziałem, Duch Święty przyjdzie i wszystko wam przypomni. Dlatego potrzebujemy, ażeby słowo, które do nas dociera, które jest głoszone, które mówi o, przekazuje nam dobrą informację. Nie może być tylko dobrą informacją, ale musi działać na nas w mocy. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale, 4-5 wersecie mówi tak. A mowa moja i zwiastowanie moje, słuchajcie, słowo. Mowa moja i zwiastowanie moje nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości. No to niby jak? Jeżeli jest głoszone, no to musi być to mądre, ciekawe, prawda? W ciekawy sposób podane. Apostoł Paweł mówi, nie, nie, nie. Mowa moja i zwiastowanie nie były głoszone w przekonywających słowach mądrości, lecz objawiały się w nich duch i moc. Objawiały się w nich duch i moc. W Słowie Bożym objawia się duch i moc. Przypomnijmy sobie, kiedy Piotr poszedł do domu Korneliusza i tam zwiastował Słowo Boże. Głosił Słowo i co? I stąpił na nich. Słowo na nich stąpiło? Moc na nich stąpiła. I wszyscy modlili się innymi językami. Kochani, i słowo, które my zwiastujemy, nie może być słowem czy czym, podającym tylko informacje. Bo gdybyśmy chcieli tylko przez Słowo Boże przekazywać informacje, to wystarczy byłoby, żebyśmy na początku podali ogłoszenia. Tak? Słowo Boże mówi tak, 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 amen. Idziemy do domu. Informacje macie. Wzięliście, idźcie. Idźcie w pokoju, macie informacje. My nie po informacje przychodzimy. Ale przychodzimy po konkretne napełnienie mocą Ducha Świętego. Dlatego kiedy idziemy na zgromadzenie, na nabożeństwo, nie oczekujmy tylko dobrej informacji, ale czekajmy na moc Ducha Świętego. Bo kiedy czekasz z żarliwością, kiedy oczekujesz na działanie Ducha Świętego, Duch Święty stąpi. Apostołowie, kiedy byli zgromadzeni, to zgromadzili się, tak myśleli, ciekawe, co to przyjdzie, czy coś się wydarzy, czy nie. No tak zgromadzili się, wspominki takie zrobili, bo Jezus Chrystus do nieba poszedł i tak sobie wspominali, a pamiętacie, jak Pan nasz to zrobił, a pamiętacie, jak szedł przez pole i się potknął i się przewrócił, a Piotr mu podał rękę, żeby mógł powstać. Pamiętacie i tam i sobie przypominają, co to z Jezusem Chrystusem. Czy tak apostołowie, uczniowie Jezusa Chrystusa, będąc zgromadzeni sobie, wspominali tylko, jak to z Jezusem było dobrze? Oni konkretnie czekali. Na coś konkretnego czekali. Czego czekali? Że się wypełni obietnica. Że się wypełni obietnica. Że stąpi na nich Duch Święty. Dlatego, bracia i siostry, jak przychodzimy na to miejsce, przychodźmy z wielkimi oczekiwaniami. Naprawdę z wielkimi oczekiwaniami. Ja idę na nabożeństwo, w zasadzie niczego się nie spodziewam, ale idę, no bo się przyzwyczaiłem. Jakoś tak bez pójścia na nabożeństwo, to tak no jakoś nijako w domu siedzieć i sąsiedzi będą widzieć, że do kościoła nie chodzę i rodzina będzie widzieć, że wcale mnie nie ciągnie tam jakoś. No trzeba pójść. Ja nie idę do zgromadzenia dlatego, że rodzina moja zobaczy, że nie idę. Ja sobie po prostu nie wyobrażam nie pójścia do zgromadzenia i nie brania Ducha Świętego dla swojego życia. Ja potrzebuję mocy, potrzebuję siły, potrzebuję Ducha Świętego. Potrzebuję od Pana wziąć dużo rzeczy. A wszelki dobry dar zstępuje skąd? Z nieba, od Ojca. Wszelki dobry dar. Dlatego przychodźmy na zgromadzenie z wielkim wyczekiwaniem. Na tym miejscu od Boga Wszechmogącego otrzymasz uzdrowienie. Otrzymasz uwolnienie. otrzymasz rozwiązanie problemów, otrzymasz błogosławieństwo, otrzymasz pomnożenie. Dużo różnych rzeczy otrzymasz. Dlatego przychodź. Bo najważniejsze, co możesz dostać, to możesz dostać niebo. Możesz dostać w niebie stanowisko. Możesz zostać na tym miejscu królem ogłoszonym przez Jezusa Chrystusa. On ciebie ogłosi. Dlatego, że tak mówi Jego Słowo. Tak mówi Jego Biblia. Tak jest powiedziane w Słowie Bożym. I Bóg nie tylko mówi. Bóg nie jest gołosłowny. Ale jak mówi, też tak i wykona. Dlatego, kochani, na tym miejscu jesteśmy. Dlatego jesteśmy bardzo zachęceni. Jesteśmy zachęceni. Ja jak przychodzę na to miejsce chory, to jestem zachęcony tym, że widzę tyle ludzi uzdrowionych. I w tym gronie ludzi uzdrowionych ja się czuję podniesiony na duchu i zaczynam mieć nadzieję. Bo jeśli on został uzdrowiony i on został uzdrowiony, tyle ludzi uzdrowionych, dlaczego ja miałbym nie być uzdrowiony? Diabeł ci wtedy powie, bo jesteś grzesznikiem, bo źle żyjesz. No to dobra, ja za moje życie przeproszę Boga. Przyjdę i poproszę o Jego przebaczenie. I co wtedy się stanie? Nie dla psa kiełbasa. Jezus Chrystus powiedział zupełnie inaczej. Przyjdźcie do mnie wszyscy, oprócz kogo? Przyjdźcie do mnie absolutnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. A ja co zrobię? Dam wam odpocznienie. Rozwiążę wasze problemy. Ja dam, czego pragnie sobie wasze serce. Dam wam błogosławieństwo, dam wam pomoc, dam wam moje prowadzenie, ale wy musicie przyjść do mnie z nadzieją, z oczekiwaniem. Ja przypominam sobie, kiedyś do jednego z proroków było powiedziane: ty oczekujesz wielkich rzeczy. Ale Bóg co do niego powiedział? Ale wielkich rzeczy nie czekaj, bo nie dostaniesz. Czy słyszałeś, żebyś kiedyś Bóg do ciebie coś takiego powiedział? A jeśli nie powiedział, to oczekuj wielkich rzeczy. Oczekujmy od Boga wielkich rzeczy. Bo jeśli oczekujesz małych rzeczy, to tylko na takiej podstawie, że Bóg ci powie: nie czekaj wielkich rzeczy, będą tylko małe. Ale jeśli Bóg tego nie zastrzega, to wołaj, to przychodź, to oczekuj. Wyczekuj żarliwie na Twojego Pana. Pan ci da wielkie rzeczy, wielkie błogosławieństwa. Otoczy Ciebie swoją cudowną opieką. A teraz spójrz w tył na swoje własne życie. Zobacz i przytocz sobie sam przykłady błogosławieństwa Bożego w Twoim życiu. Bożej pomocy, Bożego ratunku, Bożego rozwiązania. I bądź w swoim własnym życiu osobą zachęconą, bo wielkie rzeczy w Twoim życiu się wydarzyły. Skąd masz to wszystko, co posiadasz? Skąd to wszystko masz? Bo sobie zarobiłeś, bo sobie zdobyłeś? Bóg ci to dał. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, dzieckiem Bożym, to nigdy nie powiesz, że nie otrzymałeś, jeśli otrzymałeś. Jeśli otrzymałeś, to nie zaprzeczaj, że nie otrzymałeś. Bóg ci to dał. A jeśli Bóg ci to dał, to bądź wdzięczną osobą i zachęconą do następnych rzeczy, aby brać od Pana coraz więcej i więcej i więcej. To Bóg cię do tego zachęca. Dlatego Słowo Boże bardzo wyraźnie ma rozwijać się. I tak jak czytaliśmy w tym fragmencie Słowa Bożego, albo jest to powiedziane, Słowo Pańskie rozeszło się. Od was bowiem rozeszło się Słowo Pańskie. Nie tylko w Macedonii i w Achaii, ale też co się stało? Wiara w Boga rozkrzewiła się. Słowo Boże od was musi się rozchodzić jak miła woń. Nie musisz się mocno wysilać, aby kwiat dookoła pachniał. Nie musisz się wysilać. On po prostu rośnie i wydobywa się z niego woń. Jeśli ty się staniesz kwiatem Bożym, to od ciebie nie trzeba wielkiego wysiłku, ażeby ta woń rozchodziła się dookoła. I to tak jak Słowo Boże musi się rozchodzić wokół ciebie. Musi emanować z ciebie Boże życie. A dalej wiara w Boga musi się rozkrzewić. Wiecie, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby wiara nasza rozkrzewiała się tak, jak pesz się rozkrzewia. Wiecie, jak pesz rośnie? Chociażbyś nie chciał, to rośnie. Wszędzie. Niech się twoja wiara właśnie tak rozkrzewia. Niech zachęca innych ludzi. Warto jest stać na kolana. Warto jest się modlić. Warto jest wołać do Boga. Bo jak się woła do Boga, stoi się na kolanach godzinami, woła się do Boga, to od Boga przychodzą rozwiązania. Naprawdę przychodzą. Niech to zachęci innych. Niech ludzie zobaczą. A on stał na kolanach, wołał i dostał. Stój na kolanach i dostań teści tego samego życia. Otrzymaj od Pana to, co naprawdę od Niego możesz wziąć i do czego On ciebie naprawdę zachęca. Wreszcie na koniec, kochani, nie chcę już przedłużać tego słowa, więc na koniec już chcę wam tylko powiedzieć tak. Słowo Boże w tym fragmencie, który czytamy, podaje coś takiego bardzo ciekawego. Ostatni werset drugiego rozdziału mówi: napominaliśmy i zachęcali i zaklinali, abyście prowadzili życie godne Boga, który was powołuje do swego królestwa i chwały. Kochani, napominajmy, zachęcajmy i zaklinajmy. Wszystko róbmy, aby ludzi zachęcić do tego, żeby prowadzili święte życie przed Bogiem. Kochani, kiedy ludzie prowadzili niewłaściwe życie, to nieraz w Słowie Bożym jest powiedziane, jak ty się Boga nie boisz. Prawda? Jak ludzie coś nie tak robili. Bójcie się Boga. Kochani, rozdałem tutaj w społeczności takie książeczki. Myślę, wielu z was przeczytało. Objawienie piekła. Jeśli ktoś będzie bardzo chciał, a nie ma tej książeczki, jestem w stanie jeszcze zdobyć parę i żebyście mogli przeczytać. Kochani, powiem tak szczerze. Nie do piekła się wybieram. Nie zachęca mnie ono do niczego. Ale kiedy czytam tą książkę, to jestem bardzo zachęcony, żeby na pewno tam nie być. Jestem bardzo zachęcony. Jestem bardzo zachęcony, żeby wszystko zrobić, żeby być w niebie. I w swoim życiu, przed wami to mówię, będę się starał robić wszystko, żeby tylko tam nie trafić. Dlatego Słowo Boże mówi, napominam, zachęcam i zaklinam. Żyjcie świętym życiem. Szukajcie oblicza Bożego. To jest naprawdę najważniejsze. Abyśmy trafili do nieba. Bo nie trafić do nieba naprawdę nikomu nie polecamy. I niech was wszystkich Bóg błogosławi, niech was prowadzi, napełnia swoim Duchem Świętym. Amen.